Tyrania kontroli i państwo opiekuńcze, granice wolności. Artykuł analizuje koncepcję tyranii kontroli Miltona Friedmana, ukazując jej aktualność we współczesnych gospodarkach, w szczególności na przykładzie Francji i Izraela. Friedmanowska krytyka, pierwotnie skierowana przeciwko centralnemu planowaniu, okazuje się celna również w odniesieniu do subtelnych form interwencji państwa. Autor argumentuje, że nadmierna kontrola, nawet motywowana szlachetnymi intencjami, prowadzi do ograniczenia wolności jednostki i paradoksalnie, do produkcji zależności. Friedmanowska diagnoza tyranii kontroli nie dotyczy wyłącznie spektakularnych przypadków centralnego planowania, znanych z gospodarki radzieckiej. Jej ostrze wymierzone jest przede wszystkim w te formy władzy, które rozrastają się stopniowo i pod pozorem łagodności. Cła, kontyngenty, licencje, ograniczenia cen czy reglamentacja zawodów to instrumenty, które nie wprowadzają stanu wyjątkowego. Zamiast tego powoli przekształcają zwykły dzień w stan cichego nadzoru nad gospodarczymi decyzjami jednostek, tworząc subtelną formę wywłaszczenia wolności. W logice wolnego rynku każda cena jest bowiem rodzajem wypowiedzi, która niesie ze sobą potrójne roszczenie. Jest to roszczenie do prawdy w odniesieniu do rzadkości dóbr. Roszczenie do słuszności w kontekście wzajemnych zobowiązań kontraktowych. Oraz roszczenie do autentyczności, gdy chodzi o preferencje stron. Kiedy państwo zaczyna te ceny zamrażać, korygować czy narzucać odgórne limity, nie tylko manipuluje liczbami. Przerywa ono ciągłość procesu uzasadniania, który dokonuje się w rozproszonej, lecz realnej praktyce koordynacji działań milionów uczestników rynku. Przykłady przywoływane przez Friedmanów, kryzys naftowy w Stanach Zjednoczonych, kolejki na stacjach benzynowych, przy regulowanych cenach, czy stagnacja gospodarek zamkniętych barierami celnymi, pokazują coś więcej niż tylko ekonomiczne marnotrawstwo. Odsłaniają głębszą aporię. W miarę jak rośnie liczba punktów, w których państwo narusza mechanizm cen, musi również rozrastać się aparatura nadzorcza. Każda kontrola cen wymaga kontroli ilości, każda reglamentacja importu rodzi system zezwoleń, a każda blokada eksportu potrzebuje straży granicznej wyposażonej w kompetencje gospodarcze. Tyrania kontroli polega na tym, że raz uruchomiona zyskuje własną dynamikę, tworząc uzasadnienie dla swojego dalszego istnienia. Francuski model gospodarczy przez dekady jawił się jako wzór harmonijnej syntezy wolnego rynku i interwencji państwa. Cła, subwencje i sektorowe regulacje miały wspierać narodowych czempionów. Niezamierzonym, lecz logicznym skutkiem stał się jednak gęsty splot biurokracji i grup interesu. W tym systemie rolnik, który miał być chroniony, staje się klientem uzależnionym od dopłat. A mały przedsiębiorca zostaje przytłoczony gąszczem norm i formularzy. Model izraelski dla kontrastu wyrósł z silnego etatyzmu, lecz od lat 90. konsekwentnie otwierał się na konkurencję. Dziś, gdy Tel Awiw i Haifa stały się kluczowymi węzłami globalnej sieci startupów, państwowe mechanizmy kontroli działają znacznie bardziej selektywnie. Państwo zachowuje twardy uchwyt w sprawach fundamentalnych, takich jak bezpieczeństwo czy polityka monetarna, ale w sferze innowacji technologicznych świadomie pozostawia szeroką przestrzeń dla eksperymentu. To właśnie ta kombinacja twardych kotwic i marginesów wolności sprawia, że tyrania kontroli nie rozlewa się na całe życie gospodarcze. Analiza państwa opiekuńczego jest u Friedmanów próbą opisania paradoksalnego urządzenia do produkcji zależności. Programy socjalne powołano do życia w języku troski o słabszych. Tymczasem celem autorów jest prześledzenie niewidocznych konsekwencji strukturalnych, jakie rodzą się, gdy szlachetny impuls zostaje skodyfikowany jako bezosobowy aparat wydający cudze pieniądze na rzecz osób trzecich. Analitycznym kluczem do tej krytyki jest typologia czterech sposobów wydawania pieniędzy. Państwo opiekuńcze operuje niemal wyłącznie w ostatniej z tych kategorii, gdzie urzędnik wydaje cudze środki na rzecz nieznanych sobie beneficjentów. W takim układzie odpowiedzialność ulega rozproszeniu, a naturalna więź między płacącym a odbiorcą zostaje zerwana. Francja stanowi dziś niemal podręcznikowe laboratorium państwa opiekuńczego w jego najpełniejszej formie. Udział wydatków socjalnych w produkcie krajowym brutto należy tu do najwyższych na świecie. Z jednej strony jest to obietnica imponującego poziomu ochrony. Z drugiej jednak strony ten sam system skazuje finanse publiczne na chroniczne napięcia i podkopuje motywację do pracy zarobkowej. W tym kontekście friedmanowska teza o regresywnym charakterze wielu transferów, gdzie bogatsi stają się beneficjentami netto systemu, brzmi niepokojąco aktualnie. Najdotkliwsza krytyka Friedmanów uderza w emerytalną część państwa opiekuńczego. System, który przedstawia się jako ubezpieczenie, w rzeczywistości jest narzędziem międzypokoleniowego transferu o strukturze przypominającej łańcuszek. Gdy demografia przestaje sprzyjać i maleje liczba pracujących w stosunku do beneficjentów, cała konstrukcja staje się niestabilna. Na kontynencie europejskim problem ten przybrał już postać fundamentalnego sporu pokoleniowego. Friedmanowska teza, że równość wyników nieuchronnie wchodzi w konflikt z wolnością, należy do najbardziej kontrowersyjnych. Próba ujednolicania rezultatów za pomocą państwowego przymusu wymaga powołania centralnego organu, który arbitralnie rozstrzyga, jaki rozkład dóbr jest sprawiedliwy. Taki arbiter musi dysponować potężną władzą, umożliwiającą mu opodatkowanie, kontrolę dochodów i ingerencję w prawo własności. W ten sposób dążenie do równości wyników rodzi zapotrzebowanie na silną władzę, która ma tendencję do reprodukowania własnych przywilejów. Powstaje tak zwana nowa klasa zarządzających równością. Oto aporia nowoczesnego sumienia. Mechanizm zaprojektowany do niwelowania nierówności staje się paradoksalnym urządzeniem do produkcji nowej, uprzywilejowanej kasty. Dziś tyrania kontroli wyłania się z cichego sojuszu banków centralnych, globalnych korporacji cyfrowych i państw opiekuńczych. W momencie, gdy rozważa się wprowadzenie cyfrowego pieniądza banku centralnego, przestajemy mówić wyłącznie o polityce monetarnej. Zaczynamy konfrontować się z perspektywą mikrosterowania strumieniami transakcji. Tam, gdzie niegdyś była tylko stopa procentowa, dziś pojawia się selektywny bodziec. Jedne transakcje będą dyskretnie subsydiowane, inne obłożone niewidzialnym podatkiem, a jeszcze inne czasowo zamrożone. Friedman miał intuicję, że im głębiej państwo wnika w szczegóły życia gospodarczego, tym potężniejszy musi stać się aparat nadzoru. Nie przewidział jedynie, że aparat ten nie będzie już widzialną armią urzędników. Może przyjąć postać niewidzialnej sieci algorytmów, zintegrowanych przez bank centralny i kilka korporacji platformowych. W tym nowym układzie klasyczna opozycja między rynkiem a państwem traci swą niewinność, ponieważ oba te porządki stapiają się w jedną, zintegrowaną infrastrukturę sterowania ludzkim zachowaniem. Koncentracja władzy ekonomicznej i politycznej w jednym ręku staje się śmiertelnym zagrożeniem dla wolności. Friedmanowska metafora inflacji jako alkoholizmu nabiera dziś wyjątkowej mocy. W świecie, w którym globalny dług publiczny i prywatny spuchł do rozmiarów wcześniej niewyobrażalnych, odwyk od taniego pieniądza nie jest już tylko kwestią krótkotrwałego bólu. Staje się pytaniem o to, czy system polityczny jest w stanie wytrzymać konfrontację z rachunkiem za własne niespłacane obietnice. We Francji polityka łagodzenia napięć społecznych hojnymi transferami była finansowana długiem. Gdy jednak inflacja przyspiesza, pojawia się pokusa, by użyć jej jako cichego narzędzia redukcji zobowiązań. Tyle tylko, że tym razem globalne rynki finansowe są znacznie mniej cierpliwe. Rodzi to pytanie, które dla całego projektu Friedmana stanowi test ostateczny. Czy można utrzymać wolny rynek i stabilny pieniądz w warunkach, w których najbardziej mobilne grupy mogą w każdej chwili uciec od kosztów niezbędnej korekty? Jeżeli najbardziej mobilne elity kapitałowe i intelektualne dysponują opcją dezercji, koszty systemu spadają na barki mniej mobilnej reszty społeczeństwa. Rynkowy ład przyszłości może stać się mniej zakorzeniony w tradycyjnych więziach, a bardziej nomadyczny i emocjonalnie obojętny. Sprowadzenie całej debaty do prostej opozycji wolnego rynku i państwa opiekuńczego byłoby uproszczeniem. Francja i Izrael to dwa żywe laboratoria. Francja to demokracja ufundowana na micie państwa jako wcielenia suwerennego rozumu. Izrael to demokracja zrodzona z projektu egzystencjalnego, gdzie wolny rynek był warunkiem przetrwania. W obu przypadkach stawką jest znalezienie takiego ustroju, w którym wolny rynek, państwo opiekuńcze i publiczna debata nie będą się wzajemnie kanibalizować. Potrzebujemy zarówno twardych, trudnych do obejścia ram w sferze pieniądza i długu, jak i realnych przestrzeni dyskursu, gdzie decyzje o korekcie nierówności podlegają publicznej próbie siły argumentów, a nie arbitralnym decyzjom technokratów. Czy w pogoni za bezpieczeństwem i równością nie oddajemy zbyt wiele kontroli w ręce niewidzialnych algorytmów i instytucji? Czy obietnica komfortu i stabilizacji nie staje się pułapką zamykającą nas w cyfrowym panoptykonie? Być może prawdziwa wolność polega na umiejętności zadawania pytań, na które system nie ma gotowych odpowiedzi.